jedność w Chrystusie. Wyobraź sobie, że kiedy wszedłeś dziś rano do tego miejsca, zespół powitalny przeprowadzał kontrolę dokumentów. Wyobraź sobie, że zanim wszedłeś, musiałeś pokazać paszport lub inny dokument tożsamości, tylko po to, by wejść do środka. To byłoby absurdalne, prawda? A teraz wyobraź sobie, że osoby z niektórymi paszportami mogłyby wejść, a osoby z innymi nie mogłyby wejść w ogóle. Mam nadzieję, że wszyscy byliby oburzeni. Mam nadzieję, że wszyscy by protestowali, bo to nie jest lotnisko, to jest kościół. Jak zobaczymy dzisiaj rano, nie ma znaczenia, jaki masz paszport. Ważne jest to, co zrobił Jezus. Ale kiedy czytasz Nowy Testament, zwłaszcza Dzieje Apostolskie i List do Galatów, widzisz, że żydowskim chrześcijanom zajęło trochę czasu, aby zaakceptować nieżydów w kościele. Nie sprawdzali paszportów. Oni tak naprawdę sprawdzali coś o wiele bardziej osobistego i intymnego. Studiowaliśmy List do Efezjan. Kilka tygodni temu przyjrzeliśmy się początkom drugiego rozdziału, w którym Paweł przypomniał wierzącym o ich wcześniejszej sytuacji, zanim poznali Chrystusa. Było to ciemne i beznadziejne, zanim Bóg interweniował w swojej wielkiej miłości i miłosierdziu oraz zbawił ich swoją łaską. Tak więc w wersetach od 1 do 10 Paweł wraca do przeszłości, aby opisać, jak Bóg radykalnie zmienił ich pionową rzeczywistość, to znaczy ich relacje z Bogiem. Dzisiaj rano przyjrzymy się drugiej części drugiego rozdziału, w której Paweł opisuje, jak Bóg radykalnie zmienił ich rzeczywistość pozioną, czyli ich relacje ze sobą nawzajem. Możesz się rozejrzeć i zobaczyć, że jesteśmy kościołem wielu narodów i kultur. Ale jak powinniśmy o tym myśleć? Czy powinniśmy skupiać się na tych różnicach? Czy może powinniśmy udawać, że te różnice nie istnieją? Właśnie temu chcę się dzisiaj rano przyjrzeć. Więc jeśli masz Biblię, proszę, otwórz ją ze mną na drugim rozdziale Listu do Efezjan. 11. Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie z pochodzenia, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają siebie obrzezaniem, dokonanym ręką ludzką na ciele. Paweł zaczyna od słów pamiętajcie i niegdyś. Innymi słowy, znów mówi o ich przeszłości, tak jak na początku drugiego rozdziału. Zanim powie o ich obecnej rzeczywistości, mówi o tym, jak kiedyś było. Paweł nazywa Kościół poganie z pochodzenia. Kościół w Efezie składał się głównie z pogan, czyli osób nieżydowskich. Paweł nazywa ich nieobrzezanymi i powiedzmy sobie szczerze, wtedy nie było to komplementem. To był sposób, w jaki Izrael patrzył z góry na inne kultury. Teraz, drogie panie, przepraszam was. Wiem, że dziś jest Dzień Kobiet, ale muszę wyjaśnić, czym jest obrzezanie, żebyśmy w pełni zrozumieli sens tekstu. Mówiłem, że chodzi tu o coś bardziej intymnego niż paszporty. W Księdze Rodzaju, rozdział 12, Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i obiecał mu 3 rzeczy. Po pierwsze, ziemię, którą nazywamy ziemią obiecaną. Po drugie, że Bóg uczyni z niego wielki naród. Chodzi oczywiście o naród Izraela. I po trzecie, że wszystkie rodziny ziemi będą przez niego błogosławione. Te obietnice pomagają nam zrozumieć resztę Starego i Nowego Testamentu, gdy Bóg spełniał swoje obietnice. I Bóg powiedział Abrahamowi, że znakiem tego przymierza będzie coś fizycznego, obrzezanie nowonarodzonych chłopców, które zazwyczaj wykonywano 8 dnia. To był znak przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem. A więc jeśli byłeś Żydem i mężczyzną, zostałeś obrzezany. Tak można było rozpoznać, kto należy do przymierza, a kto nie. Obrzezany chłopiec był Żydem, nieobrzezany chłopiec nie był Żydem, a więc był poganinem. Było więc bardzo jasne, kto jest wewnątrz, a kto na zewnątrz. 12. Pamiętajcie, że w owym czasie byliście oddzieleni od Chrystusa, wyobcowani od wspólnoty Izraela i obcy przymierzom obietnicy, nie mając nadziei i będąc bez Boga na świecie. Znów Paweł mówi w czasie przeszłym. Mówi poganom w kościele, że nie tylko nie byli obrzezani, ale byli wyobcowani od narodu Izraela, a więc obcy obietnicom Bożym. Innymi słowy, pozornie nie byli częścią przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem. Dlatego byli oddzieleni od Chrystusa. Paweł mówi, że nie mieli nadziei, ponieważ byli bez Boga na świecie. A więc w relacji pionowej byli beznadziejni, bo byli bez Boga. Ale w relacji poziomej też byli beznadziejni, bo nie byli ludem Bożym. Jednak w wersecie 13 pojawia się kolejne ale. To ale pisane przez jedno L. W 4 wersecie 2 rozdziału listu do Efezjan Paweł opisał ich przeszłość, a potem powiedział, ale Bóg, a następnie mówił o wielkiej miłości, miłosierdziu i łasce Boga. W wersecie 13 mamy kolejne ale. Nie ale Bóg, lecz ale teraz. 13. Ale teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Poganom dawniej było na zewnątrz, nie należeli do ludu Bożego, byli obcy obietnicom Bożym, ale teraz w Chrystusie Jezusie, ci, którzy kiedyś byli daleko, ci, którzy byli poza, zostali przybliżeni, teraz są wewnątrz. Jak? Przez krew Chrystusa. Powodem, dla którego nie prosimy Cię o paszport przy wejściu, powodem, dla którego nie żądamy dochodu tożsamości przy drzwiach, jest to, że nasze prawo wstępu nie zależy od Twojego kraju, języka ani tego, czy zostałeś obrzezany, czy nie. Twoje prawo wejścia do tej świątyni z dziękczynieniem i uwielbieniem opiera się na krwi Jezusa Chrystusa. Można by powiedzieć, że Twoje prawo wstępu opiera się na badaniu krwi. Ale nie jest ono oparte na Twojej krwi, lecz na krwi baranka, który zgładził grzechy świata. Ewangelia, dobra nowina, to wieść, że Bóg przygotował dla nas drogę odkupienia. Z powodu grzechu byliśmy oddzieleni od Boga, ale Bóg utorował drogę. Słowo, Jezus, stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Jezus, w pełni Bóg, a jednocześnie w pełni człowiek, przyszedł na ziemię. Poszedł na krzyż i umarł za nasze grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby przyprowadzić nas do Boga. On sam poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewo, abyśmy umarłszy dla grzechu, żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliście uzdrowieni. Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów, ale Jezus dobrowolnie poszedł na krzyż i umarł za nasze grzechy. Umarł, został pogrzebany, a po 3 dniach zmartwychwstał. I powiedział, że każdy, kto w Niego wierzy, może zostać zbawiony ze swoich grzechów przez wiarę. Na krzyżu On zajął nasze miejsce. Wierząc w Jego śmierć i zmartwychwstanie, możemy wejść do Jego przedsionków. Przez wiarę w Jezusa nie jesteśmy już na zewnątrz, patrząc do środka. My, którzy byliśmy daleko, zostaliśmy przybliżeni do Boga. Nie przez cokolwiek, co zrobiliśmy, lecz przez krew Jezusa Chrystusa. Paweł kontynuuje. 14. On bowiem jest naszym pokojem, On, który z dwóch uczynił jedno i zburzył w swoim ciele mur wrogości. 15. Zniósł prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. 16. I pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w nim zadając śmierć wrogości. Jezus uczynił pokój między nami a Bogiem, zaspokajając Boży gniew na krzyżu. On uczynił pokój pomiędzy dawnymi podziałami Żydów i pogan. On uczynił nas jednym w sobie. W tamtych czasach, na dziedzińcach świątyni, znajdował się mur na zewnętrznym dziedzińcu. Na tym murze widniało ostrzeżenie dla pogan, że jeśli wejdą do wewnętrznych dziedzińców, sami będą winni swojej śmierci. Widzimy więc, że nie była to tylko różnica między dwiema kulturami, ale istniała wrogość między tymi kulturami. Było to kulturowe, ale także duchowe. Jednak Paweł mówi, że Jezus zburzył mur, który oddzielał Żydów i pogan. Jak Jezus to uczynił? Werset 15 mówi, że Jezus zniósł prawo przykazań wyrażone w przepisach. Teraz możesz powiedzieć, poczekaj chwilę, myślałem, że Jezus powiedział, iż nie przyszedł znieść prawa, lecz je wypełnić. Ale w prawie mojżeszowym istniały aspekty ceremonialne prawa, lub jak mówi werset 15, przepisy, które po przyjściu Jezusa przestały obowiązywać. Jeden z autorów mówi, Chrystus wypełnił prawo moralne, zachowując wszystkie jego wymagania, ale zniósł żydowskie prawo ceremonialne. Tak więc wymagania prawa ceremonialnego, obmycia, ograniczenia szabatu itd., które były taką przeszkodą, zostały usunięte. Teraz, jak powiedziałem wcześniej, żydowskim chrześcijanom zajęło trochę czasu, aby zrozumieć tę rzeczywistość. Widzimy w Nowym Testamencie, że to przejście nie nastąpiło natychmiast. W Dziejach Apostolskich były na ten temat wielkie spotkania. W liście do Galatów niektórzy ludzie zmuszali chrześcijan z pogan do obrzezania, zanim przyszedł Paweł i powiedział, hej, to nie jest właściwe, to nie jest Ewangelia, to nie jest Jezus plus obrzezanie, to nie jest Jezus plus cokolwiek innego, tylko Jezus pojednuje wszystkich ludzi z Bogiem. Rozumiemy, że już w 12 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i obiecał mu ziemię, naród oraz że przez niego będą błogosławione wszystkie narody, Bóg miał na myśli pogan, Bóg miał na myśli Chiny, Bóg miał na myśli Brazylę, Bóg miał na myśli Polskę. Przyszedł Jezus i dobra nowina została rozgłoszona. Mury runęły. Nie ma znaczenia, w jakim kraju się urodziłeś. Nie ma znaczenia, czy byłeś obrzezany, czy nie. Nie jesteśmy już na zewnątrz, patrząc do środka, lecz dzięki Jezusowi jesteśmy w środku, wyciągając rękę na zewnątrz. Lud Boży to teraz ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa dla zbawienia i głoszą Jego Ewangelię. Lud Boży to Kościół, jedno ciało, jeden Pan. Jesteśmy pojednani z Bogiem i jesteśmy pojednani ze sobą nawzajem. Nie ma już murów. Myślę, że Gospel Church jest tego dobrym odzwierciedleniem. Możemy się rozejrzeć i zobaczyć ludzi z wielu plemion, języków i narodów. Ale pozwólcie, że trochę was wyzwę na podstawie listu do Efezjan, rozdział 2. Możliwe jest być częścią tego kościoła, w którym są ludzie z wielu różnych narodów, a mimo to trzymać się tylko własnej kultury, mieć przyjaciół wyłącznie spośród osób ze swojego kraju. Myślę, że częściowo to naturalne. Naturalnie spędzamy więcej czasu z ludźmi, którzy już są do nas podobni. Ale jeśli jesteś z nami od lat, a jesteś blisko tylko z osobami ze swojej kultury, zachęcam cię, żebyś to przemyślał i pomodlił się o to. Przed chwilą czytaliśmy, że Jezus zburzył mury w kościołach, ale czy ty nie zbudowałeś muru wokół siebie? Nie chodzi o to, by próbować doświadczyć innej kultury, czy spróbować nowego jedzenia, chociaż to też jest fajne. Sedno sprawy jest takie, że jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Jesteśmy rodziną, jak za chwilę powie Paweł w kolejnych wersetach. 17. I przyszedł i zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko, i pokój tym, którzy byli blisko. 18. Bo przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. 19. Tak więc już nie jesteście obcymi i przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Znowu zanim poznaliśmy Jezusa, byliśmy na zewnątrz, byliśmy daleko od Boga, ale przez Jezusa Bóg przybliżył nas do siebie i do siebie nawzajem. Paweł mówi również, że przez Jezusa mamy bezpośredni dostęp do Boga. Nie musisz przechodzić przez pośrednika. Pamiętam, jak przeprowadziliśmy się do Polski i szukaliśmy mieszkania do wynajęcia. To było zanim pojawił się Facebook Marketplace i podobne rzeczy. Jedynym sposobem, żeby coś znaleźć, było skorzystanie z pośrednika nieruchomości. Mogliśmy przeglądać ogłoszenia w internecie i znaleźć coś, co nam się podobało, ale tylko agent mógł skontaktować się bezpośrednio z właścicielem mieszkania. Więc znaleźliśmy mieszkanie, które nam się podobało. Skontaktowaliśmy się z agentem, obejrzeliśmy je i podpisaliśmy umowę. Kiedy przyszło do zapłaty, rachunek od agenta był naprawdę wysoki. Byłem w szoku. Pomyślałem, że mógłbym skontaktować się bezpośrednio z właścicielem i zaoszczędzić tyle pieniędzy. Była miła, była pomocna, ale tak naprawdę niewiele zrobiła. Żeby dostać się do Boga, nie musisz przechodzić przez pośrednika, nie musisz przychodzić do mnie ani do nikogo innego. Nie ma żadnego pośrednika. Werset 18 mówi, że masz bezpośredni dostęp do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, którego Bóg daje nam przy zbawieniu. I z tego powodu nie jesteś już obcym ani przybyszem, nie jesteś już kimś z zewnątrz, jeśli chodzi o Boże obietnice. Raczej jesteś współobywatelem w Królestwie Bożym. Hope powiedziała kilka tygodni temu podczas powitania, że kiedy rozejrzysz się po tej sali, może zobaczysz ludzi, których nie znasz, ale oni nie są obcymi. Obcy to ktoś z zewnątrz, ale w Chrystusie nie ma tu żadnych osób z zewnątrz. Jesteśmy współobywatelami w Królestwie Bożym. W tym pokoju są paszporty z wielu różnych krajów. Ale Paweł przypomina nam, gdzie leży nasze prawdziwe obywatelstwo. Mamy obywatelstwo w niebie. Mamy przyszłą nadzieję w niebie. Choć nasze paszporty mogą mówić Hiszpania, Etiopia czy Japonia, to są to dla nas tylko tymczasowe miejsca. Nasze obywatelstwo jest w niebie, gdzie czeka nasz Zbawiciel. To nie znaczy, że nasze ziemskie paszporty nie mają znaczenia. Mają znaczenie. W objawieniu widzimy wierzących z każdego plemienia, języka i narodu. Nie musimy udawać, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie musimy udawać, że wszyscy lubimy to samo jedzenie. Fajnie jest kibicować swoim krajom podczas Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich. Nie chodzi o to, żeby udawać, że wszyscy jesteśmy tacy sami. To nie jest sedno sprawy. Nie chodzi o jednolitość. Jednolitość oznacza, że wszystko jest takie same. Ale to nie jest intencją Pawła tutaj. Nie chodzi o jednolitość. Chodzi o jedność. Nie chodzi o pozbycie się naszych kultur. Chodzi o to, by pamiętać, że Chrystus jest ponad naszymi kulturami. Chrystus ponad kulturą. Myślę, że to jest nasze wyzwanie jako Kościół Ewangelii. Mamy tu wiele reprezentowanych kultur, co oznacza, że każdy ma inny sposób działania i różne doświadczenia. I to jest dobre, to jest ważne. Ale jako Kościół musimy stawiać Chrystusa na pierwszym miejscu, a kulturę na drugim. Łatwo to powiedzieć, ale może być trudno, gdy na świecie mamy konflikty geopolityczne. Pamiętam, jak 4 lata temu wybuchła wojna na Ukrainie i pojawiło się trochę napięcia, ponieważ mieliśmy w kościele osoby z różnych krajów dotkniętych tą wojną. I wpadłem na pomysł, żeby zaprosić wszystkich dotkniętych tą wojną do mojego domu na grilla. To oznaczało zaproszenie osób z różnych stron konfliktu. Przecież nie ma takiego problemu, którego dobre jedzenie by nie rozwiązało, prawda? Ale zanim zdążyłem podzielić się tym pomysłem ze wszystkimi, dostałem sygnał, że to nie byłby dobry pomysł, żeby wszystkich mieszać. Że konflikt jest zbyt świeży. Nie miałem wtedy zbyt dużego doświadczenia w takich sytuacjach, więc wycofałem się z tego pomysłu. Ale patrząc na to z perspektywy czasu, myślę, że to nie była właściwa decyzja. Może faktycznie było jeszcze zbyt świeżo, ale ten grill powinien był się odbyć w którymś momencie. Dlaczego? Ponieważ przede wszystkim jesteśmy obywatelami nieba. Chrystus ponad kulturą. Dzięki krzyżowi jesteśmy bardziej zjednoczeni niż podzieleni, bez względu na to, co dzieje się na tym świecie. Paweł mówi, że nie jesteśmy tylko współobywatelami, ale jesteśmy także domownikami Boga. Innymi słowy, jesteśmy rodziną. Jesteśmy synami i córkami Najwyższego Króla. A jeśli jesteśmy synami i córkami, to znaczy, że jesteśmy także braćmi i siostrami, bez względu na to, skąd pochodzisz i co się dzieje na świecie. Paweł mówi, że jesteśmy rodziną, jesteśmy współobywatelami, a teraz daje nam jeszcze jedną metaforę. 20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 21. Na którym cała budowla spojona razem rośnie w przybytek święty w Panu. 22. Na którym i wy we wspólnym budowaniu rośniecie na mieszkanie Boga przez Ducha. Trzecią metaforą, którą daje nam Paweł, jest świątynia. Jeśli uczestniczyłeś w studium biblijnym w środowe wieczory, kilka tygodni temu przyglądaliśmy się momentowi, kiedy Salomon zbudował pierwszą świątynię. Świątynia była duchowym centrum Izraela. To tam składano ofiary. Było to miejsce modlitwy i wielbienia Boga. Zasadniczo było to miejsce zamieszkania Boga i ludzie przychodzili do świątyni, aby tam spotkać się z Bogiem. Ale wiele lat później Babilon przeszedł i zniszczył tę świątynię, a lud Izraela został wysłany na wygnanie. Jednak po pewnym czasie resztka Izraela powróciła i odbudowali świątynię, która funkcjonowała przez długi czas. Nadal istniała, gdy Jezus żył i On również tam nauczał. Lecz w roku 70 naszej ery Cesarstwo Rzymskie zniszczyło świątynię. Kilka lat temu miałem przywilej odwiedzić Izrael. Mogłem zobaczyć wiele miejsc, o których czytamy w Biblii, Jezioro Dalilejskie, Nazaret, Betlejem i inne. Pewnego dnia odwiedziliśmy pozostałości żydowskiej świątyni, lub przynajmniej tego, co uważa się za jej pozostałości. Jednak istnieje kawałek świątyni, który przetrwał do dziś, albo przynajmniej twierdzą, że nadal pochodzi ze świątyni. Nazywa się to ściana zachodnia, a niektórzy mówią na nią ściana płaczu i ludzie z całego świata przyjeżdżają, aby ją zobaczyć. Oto zdjęcie mnie i mojego taty przed ścianą. W dniu naszej wizyty było tam wielu ludzi. Niektórzy płakali, inni byli pełni radości i śpiewali. Niektórzy przyszli z nadzieją, że Bóg odpowie na ich modlitwy. Inni mieli nadzieję na jakieś nadprzyrodzone przeżycie. Więc oczywiście byłem ciekawy i podszedłem do ściany. Wyciągnąłem rękę, położyłem dłoń na ścianie i ją dotknąłem. Jak myślisz, co poczułem? Myślisz, że doświadczyłem czegoś magicznego albo mistycznego? Myślisz, że poczułem obecność Boga w tym miejscu? Wiesz, co poczułem, gdy tego dnia dotknąłem tej ściany? Poczułem ścianę. To były kamienie. To były skały. Nie poczułem żadnej magii ani niczego mistycznego. Nie poczułem obecności Boga tego dnia w tym miejscu. Jednak to nie znaczy, że ta ściana nie ma znaczenia. Wydarzyło się tam wiele historii, ale mogę zaświadczyć, że nie było żadnej magii w tych kamieniach. Nie było nic mistycznego w tej ścianie. Nie poczułem obecności Boga, gdy wyciągnąłem rękę i jej dotknąłem. Dlaczego? Ponieważ, jak mówi Dzieje Apostolskie 17, Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami ludzkimi. Miejscem zamieszkania Boga są teraz Jego ludzie. Miejscem zamieszkania Boga jesteś Ty przez Ducha Świętego. Innymi słowy, nie ma już fizycznej świątyni zbudowanej z kamieni. Ty jesteś świątynią Boga. Bóg mieszka w Tobie. Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym. Pierwszy list Piotra 2.4.5 mówi to samo. 4. Zbliżając się do Niego, żywego kamienia odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale wybranego przez Boga i drogocennego. 5. Również wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowy dom, by stanowić święte kapłaństwo, składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu, przez Jezusa Chrystusa. Piotr nie mówi tutaj o fizycznych kamieniach. On mówi o Jezusie i Jego ludziach. Jezus, żywy kamień, został odrzucony przez ludzi, ale jest wybrańcem Boga. On jest kamieniem węgielnym, a my, Jego lud, również jesteśmy jak żywe kamienie. Ty i ja jesteśmy budowani jako duchowy dom, święte kapłaństwo, jak jest tutaj napisane. I przez Jezusa Chrystusa składamy duchowe ofiary, a nie ofiary fizyczne, jak w dawniej świątyni, ale duchowe ofiary, gdy zbliżamy się do Boga. Często więc pojawia się pytanie, czy powinniśmy odbudować świątynię po raz trzeci. Była już dwukrotnie zniszczona, więc czy świątynia w Jerozolimie powinna być zbudowana ponownie? Odpowiedź brzmi, że nie ma potrzeby żadnej budowy, ponieważ świątynia została już odbudowana. Te wersety mówią, że Kościół, lud Boży, jest świątynią. Stara świątynia była miejscem zamieszkania Boga i ludzie przychodzili do świątyni, aby spotkać się tam z Bogiem. Ale teraz to Ty jesteś świątynią. Ty jesteś miejscem zamieszkania Boga przez Jego Ducha Świętego. Jesteś żywym kamieniem tej świątyni. To znaczy, że nie jesteś jak fizyczny kamień, który stoi w jednym miejscu i przez które ludzie od czasu do czasu przechodzą. Nie. Ty jesteś żywym kamieniem nowej świątyni Boga. Jesteś żywy w Chrystusie. Poruszasz się. To oznacza, że ludzie spotykają się z obecnością Boga przez ciebie. Ludzie spotykają się z obecnością Boga, kiedy jesteś w pracy. Ludzie spotykają się z obecnością Boga, kiedy jesteś w szkole. Ludzie spotykają się z obecnością Boga, kiedy robisz zakupy w Żabce. Nie jesteś fizycznym kamieniem, nie jesteś martwym kamieniem, jesteś żywym kamieniem. Ludzie nie muszą podróżować do Jerozolimy, aby próbować spotkać się z Bogiem. Ludzie mogą doświadczyć Boga przez ciebie. Chrystus w tobie, nadzieja chwały. Chrystus jest kamieniem węgielnym świątyni, a ty jesteś żywym kamieniem, budowanym przez Niego. Kiedy dotknąłem tej ściany w Izraelu tego dnia, nic nie poczułem, ale coś czuję za każdym razem, gdy mogę trzymać cię za rękę, gdy modlę się z tobą. Czuję, że żyjesz w Chrystusie. Ale pamiętaj, Paweł nie pisze do jednej osoby, on pisze do Kościoła. W Nowym Testamencie wierzący są częścią lokalnego Kościoła. Innymi słowy, nie chodzi o pojedyncze, rozproszone, żywe kamienie. Chodzi o kamienie, które są razem, budują się nawzajem w Chrystusie i dzielą się tą nadzieją ze zgubionym światem. Modlą się za siebie, dźwigają swoje ciężary. Jeden autor napisał, żeby nie być chrześcijaninem ninja. Kimś, kto wślizguje się na nabożeństwo niezauważony i szybko je opuszcza, tak by nikt tego nie zauważył, jak ninja. Nie bądź chrześcijaninem ninja. Bądź żywym kamieniem, bądź współobywatelem, bądź członkiem rodziny. Rozmawiałem w tym tygodniu z członkiem kościoła, który doświadczył czegoś, co nie było właściwe. Sprawiono, że poczuła się jak outsiderka. I to nie było miłe. Jaką radością było powiedzieć jej, że niezależnie od tego, co się dzieje tam, na świecie, ona należy tutaj. Że tutaj ma swój dom. Że tutaj ma rodzinę. I jestem tu po to, żeby powiedzieć to samo tobie. Nie ma znaczenia, skąd jesteś. Nie ma znaczenia, jakim językiem mówisz. Nie ma znaczenia, co jest napisane w twoim paszporcie. Dzięki temu, co uczynił Jezus, należysz tutaj. Masz tutaj dom. Masz tutaj rodzinę. Przez Jezusa zostaliśmy przybliżeni do Boga. On sam jest naszym pokojem, pionowo z Bogiem i poziomo ze sobą nawzajem. Nie ma tu obcych. Są tylko bracia i siostry, których jeszcze nie miałeś okazji poznać. Amen. Za chwilę z okazji Dnia Kobiet kilka naszych pań podzieli się swoim świadectwem. Ale zanim to zrobią, poproszę je, by podeszły tutaj, do przodu, i były dostępne, aby modlić się z wami. Koniec kazania.